Otwórzmy Psalm 25. Psalm Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją, Boże mój, Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Któryż to człowiek boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. Wejrzyj na nędzę i mozuł mój i odpuść wszystkie grzechy moje. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi i jak zawzięcie mnie nienawidzą. Strzeż duszy mojej i ocal mnie. Niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Boże, wybaw Izraela od wszelkich niedoli jego.
Dzisiaj będziemy kontynuować, już mieliśmy dosyć długą przerwę, ale będziemy kontynuować dzisiaj temat aspektów czy przejawów duchowości. Dlaczego w ogóle istnieje potrzeba rozważania tego tematu? Może jak sam temat nam dużo nie mówi, ale myślę, że stanie się to jaśniejsze, kiedy dalej będziemy o tym mówić. My żyjemy w czasach szybkiej informacji. Jeśli coś ważnego wydarzyło się na świecie dzisiaj, to jutro, i to jutro nie w przenośni, ale dosłownie jutro, to już będzie stara wiadomość. Jesteśmy bombardowani hasłami, sloganami, cytatami z znamienitych osobistości. Większość z nas ma w kieszeni urządzenie, dzięki któremu może mieć dostęp do informacji na każdy możliwy temat, jaki sobie wymyśli. Wyobraź sobie, że masz do napisania wypracowanie w szkole. Jeszcze niektórzy z nas są w szkole, się uczą. Znaczy, uczymy się wszyscy przez całe życie, ale niektórzy jeszcze chodzą do szkoły. Ale wyobraź sobie, że masz do napisania wypracowanie na temat jakiegoś małego państwa. Kto wymyśli nazwę jakiegoś najmniejszego, może nie najmniejszego, ale najmniej znanego państwa na świecie? Esti. Co ci Sara, na głos powiedz. Jakieś państwo, nazwa. Jakiekolwiek. Jakieś mało znane. Jakieś afrykańskie państwo. Powiedz. Dominika. Dobrze. Dominika to jest wyspa, a Dominikana to jest państwo. Kto jest prezydentem Dominikany?
Danilo Medina.
Danilo Medina ma 65 lat. Ma troje dzieci. Znam imiona i nazwiska jego rodziców. Od 1987 roku ma żonę. Wiem, jak wygląda. Ile ludzi mieszka w Dominikanie?
10,65 miliona 2016.
Czyli w 2016 roku, chciała powiedzieć, to są dane na 2016 rok, 10,65 miliona. Zadam teraz inne pytanie. Jaka jest moja żona? Milczy. Niespodzianka. To urządzenie nie zna odpowiedzi na to pytanie. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, muszę z Marysią spędzić trochę czasu. Nie da się na to pytanie zebrać informacji i napisać wypracowania. Od 11 lat przebywamy ze sobą dzień w dzień i pewnie dalej nie byłbym w pełni w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Marysia jest najwspanialszą i najcudowniejszą żoną, jaką mógłbym sobie wyobrazić. Im dłużej z nią przebywam, tym bardziej sobie to uświadamiam. Ale nawet jeśli chciałbym wam opowiedzieć dokładnie, jaka jest Marysia, to nie będę w stanie, bo wielu rzeczy po prostu nie da się opowiedzieć. Trzeba ich doświadczyć, poczuć, przebywając ze sobą na co dzień, dzień w dzień. Nawet jeśli podzielę się z wami informacjami na temat Marysi, to może będziecie wiedzieli trochę, jaka jest ciocia Marysia, albo jaka jest szwagierka Marysia, albo jaka jest przyjaciółka Marysia. Ale i tak nie będziecie wiedzieli, jaka jest moja żona Marysia, bo ona jest moją żoną. Możemy zadać jeszcze inne pytanie. Jaki jest Bóg? Jaki jest mój Bóg? W odpowiedzi dostanę bardzo dużo informacji na temat atrybutów Boga, cech Boga. Znajdę relacje ludzi mówiących, jaki jest Bóg według nich. Mogę wszystkie te informacje przeczytać, nawet nauczyć się ich na pamięć. Ale dalej nie będę znał odpowiedzi na to pytanie, jeśli nie doświadczę osobiście tego, jaki jest mój Bóg. Żeby prawdziwie, głęboko i w pełni doświadczyć tego, jaki jest mój Bóg, muszę przebywać z Bogiem. Muszę chodzić z Bogiem dzień w dzień. Patrzymy nieraz na bohaterów wiary. Niedawno na konferencji słuchaliśmy wykładów o Marcinie Lutrze. Czytamy na spotkaniach modlitewnych książkę Johna Buniana. Nie tylko wielcy ludzie, bohaterowie wiary, mogli chodzić blisko z Bogiem. Każdy z nas, mały i duży, dorosły i dziecko, może chodzić w bliskiej społeczności z Bogiem. Ale do tego potrzebujemy zmiany. Nie możemy jednak zmienić sami siebie. Tylko Bóg może cię zmienić. To jest myśl, którą będę wielokrotnie podkreślał. Kiedy Bóg cię zmienia, to zmienia cię od wewnątrz. Ale nie możesz sam siebie zmienić. To, co możesz uczynić, to możesz umieścić się w obecności Bożej. Możesz umieścić się w miejscu, w którym Bóg spotyka się z grzesznikami. Patrzymy zatem na aspekty czy przejawy duchowości, rzeczy, które możemy zrobić, które pomogą nam w życiu duchowym. Chcę podkreślić, że nie interesuje nas wypełnianie reguł czy zasad. Te rzeczy, o których mówimy, same w sobie nie mają żadnej wartości. Zmiana musi przyjść od Boga. Ale naszym celem jest, abyśmy mogli mieć głębsze wewnętrzne życie. Poprzednim razem mówiliśmy o rozmyślaniu. Będziemy mówili też o modlitwie, o studiowaniu, o poście, ale każda z tych rzeczy w pewnym stopniu wymaga swego rodzaju samotności, odosobnienia. Zatem dzisiejszym tematem będzie samotność lub też odosobnienie. Zaraz wytłumaczę, jaka jest różnica. Szkoła odosobnienia jest szkołą, w której niewielu pragnie się uczyć. Wielu wierzących nie wzrasta duchowo, ponieważ nigdy nie byli w tej szkole. Chciałbym, żebyśmy mieli jasność na temat tego, o czym będziemy rozmawiali. Samotność, o której dzisiaj mówimy, to nie jest negatywny stan emocjonalny wywołany brakiem relacji z innymi ludźmi. Taka samotność jest jedną z wielkich współczesnych fobii. Ludzie boją się samotności. Boją się, że pewnego dnia zostaną sami i nie będą mieli do kogo się odezwać. Nie o takiej samotności dzisiaj mówimy. Strach przed poczuciem samotności wynika z tego, że uważa się, że przebywanie w samotności jest niesatysfakcjonujące, że przebywanie sam na sam ze sobą napełnia pustką i brakiem spełnienia. Ludzie często otaczają się różnymi rzeczami, żeby nie czuć się samotnymi. Niektórzy cały dzień mają włączony telewizor czy radio, albo wciąż na uszach mają słuchawki z muzyką. Ale przecież uczucie samotności można odczuwać nawet w największym tłumie. Uczucie samotności nie jest fizyczną samotnością. To jest stan duszy. Samotność, o której dzisiaj mówimy, jest bardziej odosobnieniem. Przebywaniem w samotności niż negatywnym uczuciem samotności. Ale odosobnienie też nie musi koniecznie być fizyczne. Odosobnienie również może być stanem duszy. W Ewangelii Łukasza 9:18 czytamy tak. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie. Stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie. To jest bardzo interesujące zdanie. Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli z nim. Pokazuje to nam, że możemy być na osobności, będąc fizycznie w obecności innych ludzi. Odosobnienie jest stanem duszy. Będziesz w stanie wyłączyć się z tłumu, kiedy wypielęgnujesz w sobie taką umiejętność, będąc w rzeczywistym fizycznym odosobnieniu. Uczucie samotności boi się przebywania samego ze sobą. Odosobnienie się tego nie boi. W życiu naszego Pana Jezusa znajdziemy niezliczone przykłady odosobnienia. Ewangelia Marka, 1 rozdział, wersety 12 i 13. Jezus został ochrzczony i zaraz powiódł go duch na pustynię. I był na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Fizycznie Jezus przebywał w całkowitym odosobnieniu przez prawie 6 tygodni. To jest początek publicznej służby Jezusa. To jest bardzo ciekawe, że publiczna służba Jezusa rozpoczęła się prawie 6 tygodniami samotności. Są tam oczywiście aniołowie i dzikie zwierzęta, ale nie towarzyszy mu żaden człowiek. We wszystkich wielkich momentach w życiu Jezusa znajdziemy odosobnienie. Zanim wyznaczył 12 uczniów, czytamy, że poszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Kiedy nasz Pan usłyszał wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. Zaraz potem następuje kryzys, kiedy Jezus nakarmił 5000 ludzi, a ludzie źle odczytali cud i zamiast uznać Jezusa za chleb życia, to uznali go za Mesjasza karmiącego chlebem. I czytamy tak. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Jezus miał w zwyczaju codziennie udawać się na odosobnienie. W Ewangelii Marka 1,35 czytamy tak. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. W Ewangelii Łukasza 5,16 czytamy, zaś on żył, usuwając się na pustkowia i się modląc. To jest tłumaczenie z Nowej Biblii Gdańskiej. To było częścią jego doskonałego duchowego życia. Bycie na osobności, przebywanie w odosobnieniu. I dlatego właśnie mówi do nas, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I w końcu Jezus staje przed krzyżem, ale zanim umrze na krzyżu, udaje się do ogrodu Getsemane i oddala się i w samotności spędza czas na modlitwie. Czyli odosobnienie nie jest tym samym, co samotność. Nie mówimy o samotności, nie mówimy także o zostaniu pustelnikiem. W historii Kościoła znamy wielu dziwnych pustelników. Niektórzy nawet stawiali słupy i mieszkali na szczycie słupa, żeby nie mieć kontaktu z innymi ludźmi. Wierzyli, że należy oddalić się na osobność na stałe. Szczególnie kiedy rozpowszechnił się monastycyzm, niektórzy twierdzili, że należy się całkowicie i na stałe usunąć na osobność. Ale w Biblii nie znajdujemy żadnego potwierdzenia takiego poglądu. Nie mówimy o byciu pustelnikiem. Biblia duży nacisk kładzie na społeczność lokalną. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest fragment z Dziejów Apostolskich. Te cztery rzeczy trzeba robić z innymi ludźmi. Trwali w nauce i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Zatem wczesny Kościół kładł duży nacisk na społeczność. Wiele słów odnoszących się do chrześcijan są słowami odnoszących się do społeczności. Czy spotkałeś kiedyś żołnierza bez armii? Czy widziałeś kiedyś owce bez stada? Czy widziałeś cegłę, która nie jest częścią budynku? Biblia kładzie ogromny nacisk na społeczność, ale nie tylko na społeczność. Odosobnienie też jest bardzo ważne w Biblii. Pociąg duchowego życia jedzie na dwóch torach, jak każdy pociąg. Kiedy usuniesz jeden tor, to spowodujesz katastrofę. Jaka byłaby społeczność bez odosobnienia? Jeśli całe nasze duchowe życie polegałoby tylko na społeczności, to mielibyśmy tylko społeczność z ludźmi. Z drugiej strony, czym byłoby odosobnienie bez społeczności? Zawsze byłbyś sam. Nie spotykałbyś się z innymi dziećmi Bożymi. Twoje życie duchowe byłoby bardzo zniekształcone, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Każdy wierzący posiada duchowe życie, każdy posiada duchowe dary, każdy ma jakiś duchowy wkład w życie innych i nasze życie chrześcijańskie byłoby mocno wypaczone, gdybyśmy odcięli się od innych wierzących. Każdy wnosi wkład do mojego duchowego wzrostu. Nie mówimy o życiu w samotności. Gdybyś się wycofał i postanowił żyć sam, bez innych ludzi, to straciłbyś cenny wgląd innych wierzących w twoje duchowe zrozumienie. Zatem zachęcając do odosobnienia, nie zachęcam do zaniedbania społeczności. Wiemy w takim razie, o czym i o jakim rodzaju samotności albo odosobnienia mówimy, a o jakim nie mówimy. Drugim punktem jest to, że odosobnienie jest szkołą. Tutaj w zborze możesz nauczyć się, jak się modlić. Jakiś czas temu słyszeliśmy serię kazań na temat modlitwy. Ale modlić się nauczysz się tylko w odosobnieniu, kiedy jesteś sam. W samotności doktryna staje się twoim osobistym przekonaniem. Można czytać książki na temat doktryn i wręcz powinno je się czytać. Ale doktryna o świętości Boga stanie się cudowną rzeczą w twoim życiu dopiero kiedy będziesz o niej w samotności rozmyślał. Odosobnienie jest pomocą w rozważaniu, jest pomocą w modlitwie. W Biblii są również zawarte wspaniałe obietnice odnośnie mądrości i podejmowania decyzji. Te obietnice zwykle wypełniają się, kiedy człowiek przebywa w odosobnieniu, prosząc Boga o mądrość, rozmyślając, kontemplując, zastanawiając się, zadając Bogu pytania. I wtedy często w ciszy samotności staje się dla człowieka jasne, jaką drogą ma pójść. To się dzieje w ukryciu. Samotność jest szkołą, w której możesz nauczyć się modlić się. Samotność jest szkołą, w której możesz nauczyć się rozmyślać. Rozmyślanie nad fragmentem Słowa Bożego wymaga często, żeby nikt tam w tym nie przeszkadzał. Tylko w samotności będziesz w stanie zastanowić się na spokojnie nad wszystkimi aspektami i punktami widzenia dotyczącymi danego fragmentu. Najczęściej w odosobnieniu i w samotności możesz podziwiać cudowność Bożego stworzenia. Również tylko w szkole odosobnienia nauczysz się wartości ciszy. Żyjemy w głośnym świecie. Paweł w liście do Tymoteusza nakazuje nam, abyśmy modlili się za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Piotr mówi o niezniszczalnym klejnocie łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Cichość ducha jest czymś bardzo cenionym w Biblii. Dlatego Biblia mówi, że jeśli potrafisz kontrolować swój język, to jesteś dojrzałym chrześcijaninem. Najlepszym sposobem na kontrolowanie swojego języka jest powstrzymywanie się od używania go. Biblia wyraźnie mówi, że jest czas na to, żeby się nie odzywać. I w miejscu odosobnienia łatwiej jest pamiętać o tym, że Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Jak mówi Księga Kaznodziei Salomona. Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Ciszy można najlepiej nauczyć się w szkole odosobnienia. W szkole odosobnienia można nauczyć się, że modlitwa nie tylko polega na ciągłym mówieniu. W odosobnieniu możemy zrozumieć wersety biblijne. Psalm 62 mówi tak. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Kiedy przebywamy w ciszy i w samotności przed Bogiem, możemy Go doświadczać. Jednak nie uda się osiągnąć tego stanu ducha odosobnienia, jeśli nie będzie się kultywowało tego odosobnienia. Dyscyplina prowadzi do nawyku, a nawyk w końcu staje się częścią charakteru. Jeśli chcesz wykształtować w sobie tę zdolność przebywania w odosobnieniu, nawet pośród tłumu, to wpierw trzeba wyćwiczyć samotność, udając się fizycznie na odosobnienie. Można zacząć wykorzystywać te chwile odosobnienia, które już masz. Każdy będzie miał inne te chwile. Niektórzy są sami, kiedy się budzą wcześniej rano. To jest chwila, którą możesz wykorzystać, aby rozmyślać nad Słowem Bożym, wyciszyć swoją duszę, by poprosić o mądrość i prowadzenie i o pomoc. To jest chwila, którą możesz użyć na moment odosobnienia i samotności. Możesz wykorzystać chwilę, kiedy idziesz na przystanek tramwajowy, w drodze do szkoły albo do pracy. Zamiast myśleć o różnych rzeczach albo myśleć o niczym, to możesz wykorzystać tę chwilę, aby rozmyślać o sprawach Bożych, aby rozmyślać o stworzeniu, aby rozmyślać o jakimś wersecie biblijnym, by podziwiać piękno Boga, by mówić do Niego po cichu, w duchu i poprosić o mądrość. Spróbuj wykorzystać te chwile samotności, które już masz. I przekonasz się, że będziesz chciał mieć więcej takich chwil. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czasem to może być trudne, ale może znajdziesz miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Kiedy Jezus zamykał za sobą drzwi, to często zamykał drzwi i wychodził na dwór, gdzie nikogo nie było. Mamy niedaleko pięknie odnowiony park z ławeczkami. W szkole może jest biblioteka albo czytelnia. Znajdź miejsce i czas, gdzie będziesz mógł w Bożej obecności zatrzymać się i pomyśleć o swoim życiu. Skąd przybywasz? Dokąd zmierzasz? Jakie priorytety powinieneś ustawić na przyszłość? Zadaj Bogu pytanie i poproś Go, by pomógł ci na nie odpowiedzieć. Oczekuj Pana, a On cię umocni. Może się okazać, że siły, które otrzymasz, nie będą takimi siłami, których się spodziewałeś. Może się zdarzyć, że oczekujesz, że Bóg da ci siły, by poradzić sobie z jakimś problemem w twoim życiu, by poradzić sobie z swoim życiem. Ale jeśli będziesz szczerze szukał Bożego oblicza, to może się okazać, że musisz znacząco zmienić swoje dotychczasowe życie. Być może w danym momencie będziesz oczekiwał jakiejś konkretnej odpowiedzi ze strony Boga, ale być może po pewnym czasie samotnego rozmyślania w ciszy może dojdziesz do przekonania na podstawie Biblii, że odpowiedź, której się spodziewasz, jest zupełnie odwrotna. Spotkaj się z Bogiem. Przebywaj w Jego obecności. Raduj się z przebywania z Nim i spodziewaj się, że dotknie twojej duszy. Amen.